Radio Kraków Kultura.
Przy mikrofonie Michał Sowiński, a moim gościem jest Bogusław Tobiszowski z wydawnictwa Rebis, które od 7 już lat wydaje wspaniałą serię Wehikuł Czasu, gdzie przypominane są najważniejsze, najciekawsze i niestety trochę zapomniane powieści science fiction. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Moje pierwsze pytanie, skąd pomysł na taką serię? Dlaczego Wehikuł Czasu i właściwie po co przypominać takie powieści?
No, pomysł na serię kiełkował dość długo. Tak jak pan powiedział, w 2019 roku ją w końcu z nią wystartowaliśmy, czyli 7 lat jest na rynku. A tak jak wspomniałem, no, ten zamysł już wcześniej nam się zrodził. A no, wzięło się to stąd, że Rebis od samego początku swojej działalności no, też promował i wydawał literaturę fantastyczną. No i uznaliśmy, że brakuje na rynku właśnie tych klasycznych powieści SF z lat tam 50., 60., czy nawet wcześniejszych, ubiegłego wieku, no, które stały się takimi już klasykami tegoż gatunku. No i po różnych takich tam researchach i tak dalej wybraliśmy pewną pulę takich tytułów, które by nas interesowały, no potem po kolei to wszystko trzeba było nabyć prawa i tak dalej, no i w końcu seria ruszyła, nazwaliśmy ją Wehikuł Czasu.
A co decydowało o wyborze konkretnych tytułów?
No tutaj to też różnie, no przede wszystkim nazwiska autorów, no bo to jest takie też taki wabik dla czytelnika, no i książki, które tam w jakiś sposób były w swoim czasie nagradzane nagrodami właśnie z tego gatunku, czy w obrębie właśnie literatury science fiction. No i to, co było popularne też w Polsce, bo większość tych książek, które wydajemy w Wehikule Czasu, one się już w Polsce ukazały tam właśnie w latach 70., 80., tam właśnie ubiegłego wieku, no i to mniej więcej taki był dowód.
No tak, mnie pan nie musi przekonywać, myślę, że wielu fanów gatunku także, dlaczego warto sięgać po książki takie, jak właśnie są wydawane w serii Wehikuł Czasu, ale gdybyśmy mieli przekonać nieprzekonanych jeszcze, to dlaczego warto sięgać po te, no już starsze i takie niekiedy nieco już archaiczne, ale no wciąż fascynujące. Jakby pan przekonał kogoś do powrotu albo w ogóle do sięgnięcia po te właśnie historyczne już tytuły.
To może tak, ludzi trochę starszych, którzy te książki czytali właśnie w swoich czasach swojej młodości i gdzieś je tam mają na półce w takich wydaniach z lat właśnie tam 80., 70., niejednokrotnie też wydawane w tak zwanym drugim obiegu, czyli w tak zwanych klubówkach, to zachęciłbym do tego, żeby kupili nowe wersje ładnie wydane w twardych oprawach, czy tak w zintegrowanych oprawach, które można teraz czytać bez sytuacji, że ta książka się rozleci, bo tak często bywało wtedy, to i uzupełnić sobie te wszystkie klasyki na półce, które też będą elegancko wyglądały i wrócić, przypomnieć sobie i zastanowić się, czy w dalszym ciągu budzą fascynację, emocje, czy delikatnie się zestarzały. No a młodych ludzi, którzy nigdy nie sięgnęli po science fiction, to po takie książki też trzeba sięgnąć i zobaczyć, jak świat, który często na przykład wtedy, który był światem science fiction, powoli w naszych czasach on już nie jest science fiction. Ktoś kiedyś powiedział, że należy czytać pisarzy science fiction, ponieważ to, co oni piszą, prędzej czy później się wydarzy i będzie miało miejsce. Oczywiście tu chodzi mi o takie rzeczy, jak na przykład, no nie wiem, choćby przesył informacji tak, w tej chwili, czy nie wiem, telewizja, telewizory plazmowe i tak dalej, ale to już było kiedyś napisane i to wtedy było właśnie w takiej sferze SF.
Mhm. Ja bym chyba jeszcze dodał od siebie, że powieści science fiction chyba od zawsze, albo przynajmniej od czasów powojennych, były takim swoistym barometrem nastrojów społecznych, jakiegoś optymizmu albo pesymizmu społecznego, technologicznego i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, czy się pan zgodzi ze mną, ale wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawa lektura właśnie, jakiś taki wgląd w to, jak kiedyś wyglądał świat z takiej perspektywy właśnie, no, pewnej fantazji, pewnych lęków, pewnych niepokojów.
No tak, dokładnie tak. Zresztą czytelnicy science fiction to jest dosyć taki żelazny lektorat, bym powiedział, ponieważ to też w czasach właśnie jeszcze poprzedniego systemu, przed 89 rokiem, ta grupa czytelników skupiała się często organizowano konwenty SF, ale na przykład w Poznaniu była taka, się nazywała Orbita, i tam właśnie się spotykali fani SF raz w tygodniu i tam dyskutowali o filmach, o książkach, które wiadomo, że tego wtedy nie było tyle, co w obecnych czasach, więc każde wydanie takiej książki było swoistym wydarzeniem i to jest bardzo taka właśnie, że dzisiaj te książki czytają i nie ma chyba innej, żadnej takiej, w takim gatunku literackim innym, żeby ci ludzie w dalszym ciągu tkwili tam przez kilkadziesiąt lat w tym swoim zainteresowaniu. To jest też takie dość ciekawe.
No właśnie wspomina pan czasy PRL-u, czasy, gdy byliśmy, nasza kultura była po jednej ze stron żelaznej kurtyny. Wydaje mi się, że też to był znak czasów, że science fiction było takim, no, pewnym wentylem bezpieczeństwa dla wyobraźni. Być może nie mieliśmy takiego dostępu do tej zachodniej kultury science fiction, ale no jednak ta radziecka, czy w ogóle tutaj nasza właśnie komunistyczna, powiedzmy, część, no, kochała to SF, prawda?
Tak, tak, tak. No właśnie, bo to tak jak on mówi, no taki też przecież Nowa Fantastyka, gazeta, która do dziś istnieje na rynku, ona też była taka grupa ludzi, która wpadła na pomysł, żeby wydawać tego typu gazetę właśnie w czasach poprzedniego systemu. No, do końca nie byli pewni, czy cenzura i w ogóle się zgodzi na wydawanie tego typu gazety. No i okazało się, że jednak się udało. No i tam, no to jedna z takich rzeczy z tamtych czasów, no a to właśnie te spotkania, te dyskusje i właśnie to było coś nowego, taki powiew też zachodu, no ale tak jak pan powiedział, taki wentyl jakiegoś, takiej ucieczki, że można sobie tam gdzieś nie być w tym siermiężnym czasie, ale móc coś przeczytać, coś innego, o czymś pogadać, na chwilę pobyć gdzie indziej.
Wspomniał pan też o tych takich, powiedzmy, nieoficjalnych wydaniach, to też jest ciekawa historia. Tak. Mógłby pan właśnie powiedzieć, jak te klasyczne powieści, czy też wtedy jeszcze, no, nie klasyczne, ale głośne powieści science fiction trafiały do Polski?
No to najczęściej to było na tej zasadzie, że po prostu ktoś przywiózł taką książkę z zagranicy, bądź komuś taka książka została przysłana, no i uznano, że ten ktoś znał angielski, uznano, że fajne to jest, no i można by to przetłumaczyć i u nas wydać taką tak zwaną klubówkę. Ja nie wiem, jakiego rzędu to były nakłady, ale myślę, że to było po kilkaset egzemplarzy, no i oczywiście musiał to ktoś przetłumaczyć, czyli dawano to człowiekowi, który zna angielski i
tłumaczy. Ale niekoniecznie jest tłumaczem, prawda, zawodowo.
To jest jakby inna rzecz. Teraz ktoś to musiał zredagować, no i teraz wydanie, no to wiadomo, że wtedy to było jakieś tam problem z papierem, ze wszystkim, więc te klubówki wyglądają po prostu, jeżeli ktoś dzisiaj jeszcze ma, młodzi czytelnicy by to zobaczyli, to by powiedzieli, że to jest jakiś koszmar, nie? To też na przykład w klubówce wyszło na przykład Mesjasz Duny. Nie wyszła Duna, nie? Mesjasz Duny, bo jest najcieńszą z tych książek, no i to chyba było najłatwiej chyba było z tych sześciu tomów Kronik Duny przetłumaczyć akurat te, tak?
Ciekawy wybór, no bo to trochę nas rzuca w uniwersum trochę bez żadnej instrukcji.
No więc właśnie, nie? No i tego typu książek tam właśnie w tych klubówkach wydawano, no i potem się nimi wymieniano i tak dalej. No to taki był drugi obieg i zupełnie inne, trochę można powiedzieć konspiracyjne życie.
Tu Radio Kraków Kultura.
A rozmawiam z Bogusławem Tobiszowskim z wydawnictwa Rebis o klasycznych powieściach science fiction, które są wznawiane od paru lat właśnie w serii Wehikuł Czasu wydawnictwa Rebis. I na początek może chciałbym zapytać pana o książkę, która no, zrobiła na mnie wielkie wrażenie, czyli Nieskończona szachownica Henry'ego Katnera i C.L. Moore, bardzo ciekawego duetu małżeństwa, które tworzyło razem no, fascynujące, bardzo, bardzo ciekawe i do dzisiaj chyba obecne w świecie przynajmniej anglosaskim powieści. Może powiedzmy dwa słowa, o czym jest Nieskończona szachownica, bo to też jest nie takie oczywiste, nie takie proste.
Przyznam się, że nie przeczytałem.
Dobrze, to ja powiem w takim razie
państwu. To też jest tak, że nie zawsze ludzie zajmujący się książkami te książki wszystkie czytają, bo to jest niemożliwe. Nie? Więc akurat to mnie pan niestety zaszył. Nie przeczytałem Nieskończonej szachownicy, ale pewnie pan przeczytał, to może ja się jakoś odniosę do tematu.
Tak? Oczywiście, to ja w takim razie państwu powiem w paru słowach, o czym wydaje mi się, że jest Nieskończona szachownica. Rzecz dzieje się w no, nieodległej przyszłości dla autora. Książka powstała w 1946 roku i była w jej pierwodruk był na łamach Astounding, bardzo ciekawego czasopisma, które no, było taką też kuźnią trochę o talentów science fiction, pisarzy science fiction. I rzecz dzieje się w świecie permanentnej wojny. Mamy rok 1946, przypominam. W podziemnej Ameryce, która no, naziemna część została zniszczona w ramach, czy w, no, z powodu permanentnej wojny. Prowadzone jest zresztą, to ciekawe, z Europą, gdzie falangiści, to też jest ciekawe, zostali, no, przejęli władzę i, no, i, no i tak jak to za chwilę, to jeszcze jest, to już jest, to są czasy, kiedy właśnie Churchill mówi o, po raz pierwszy mówi o żelaznej kurtynie, więc ten świat, no, jest tutaj bardzo, bardzo aktualny. No i te dwie frakcje próbują zniszczyć się nawzajem, między innymi poprzez broń, która pojawiła się nagle w tym świecie i tą bronią jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo skomplikowane równanie matematyczne, dzięki któremu można naginać prawa fizyki. I co ciekawe, poprzez to naginanie praw fizyki można no, nie tylko tworzyć niezwykłą broń, wobec której przeciwnik pozostaje bezradny, ale też no, niestety wszyscy fizycy i matematycy, którzy pracują nad tym równaniem, popadają w szaleństwo. Więc tutaj od początku mamy takie zaburzenie tej rzeczywistości. Trochę nie wiemy, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I no może właśnie o tej wojennej, tuż powojennej science fiction byśmy chwilę porozmawiali, bo wydaje mi się, że ta druga wojna światowa no, była jest taką bardzo silną cezurą w historii tego gatunku.
Tak, tak. Zresztą no, nie tylko druga wojna światowa, bo też często w science fiction właśnie konflikty wojenne występują, no tam tutaj, jak pan wspomniał, tam dwie frakcje, które ze sobą walczą, ale no oczywiście też mamy w niektórych przypadkach jakieś tam wojny międzyplanetarne, czy no to już szeroko bym powiedział, autorzy. Często jest wykorzystywane na przykład no, katastrofa nuklearna, tak, która powoduje kompletne zniszczenie, ale zazwyczaj część ludzi przeżywa, no i to tak zwane powieści post-apo, tak, czyli postapokaliptyczne, gdzie po wojnie nuklearnej, czy po jakimś właśnie tego typu kataklizmie, gdzie wymiera, czy ginie znaczna część społeczeństwa, ci ludzie, którzy pozostają, muszą sobie się przystosować do nowych warunków, no i niejednokrotnie walczyć o swoje życie i tak dalej. Takich książek też troszeczkę w tej naszej serii Wehikuł Czasu się pojawiło. Także tak jak pan powiedział, te odniesienia, czy drugowojenne, czy takie te zimnowojenne, czy jeszcze inne, no często autorzy z tego czerpali pomysły i głęboko i mocno korzystali.
No. Tak, no dodajmy, że właśnie powieść Nieskończona Szachownica zaczęła powstawać no, kilka miesięcy po zbombardowaniu przy pomocy bomb atomowych Hiroshimy i Nagasaki, więc to jest bardzo też no, ważny klucz do zrozumienia tej powieści. No i jeszcze bym tu chyba dodał, że tego typu powieści, one, te powojenne właśnie, one no zdecydowanie nie mają sobie tego optymizmu, który chyba jeszcze przed wojną był jakoś tam obecny w science fiction. Szczególnie tego optymizmu technologicznego, że technologia może nas, może nie zbawić, ale przynajmniej uczynić nasz świat trochę lepszym, a tutaj tutaj nie ma już tego zdecydowanie.
To jest odwrotnie, że technologia może doprowadzić do czegoś gorszego niż była wojna i bomby atomowe, tak, w Japonii, nie?
Tak, no to tutaj może to odsyłam Państwa do tej powieści bardzo, bardzo ciekawej, Nieskończona Szachownica, Henry Kuttner i C.L. Moore. A teraz może bym jeszcze chwilę porozmawiał z Panem o kolejnej bardzo ciekawej powieści, A jak Andromeda, trochę późniejszej, bo powstałej w 1961 roku, w pierwszej kolejności jako serial dla brytyjskiej BBC. Dopiero później, rok później powstaje powieść. No to jest z kolei inny trochę gatunek, czy inny podgatunek science fiction, czyli kontakt z obcą cywilizacją.
Tak, tak. No z tego co pamiętam, tak jak pan właśnie wspomniał, że to powstało, że najpierw był właśnie serial i potem pojawiła się książka. No tak, tak. To jest jedna z naszych ostatnich książek w tej serii, nie?
Tak, dodam jeszcze, że Fred Hoyle i John Elliott są autorami. No i to jest powieść, która właśnie tak jak zaczęła się jako serial i to był serial niezwykle popularny. W ogóle brytyjski rynek science fiction też jest tutaj ciekawy, bo to troszkę inna opowieść trochę inna opowieść właśnie niż te amerykańskie narracje. Bo tutaj mamy też coś, co jest charakterystyczne dla kultury brytyjskiej właśnie gdzieś lat 50. początku 60., no czyli też takie upadające imperium, które próbuje na nowo zaistnieć w świecie. No znamy, prawda, to z Jamesa Bonda chociażby. Może tylko dwa słowa powiem o tym, o czym jest ta powieść, bo tutaj w tej historii odbieramy właśnie, to jest ciekawe, podgatunek science fiction. Odbieramy sygnał z innej galaktyki, tutaj z galaktyki Andromeda, i ten sygnał zawiera, jak się udaje się go już rozszyfrować, zawiera projekt superkomputera, który dzięki właśnie swojej jakiejś nadludzkiej niemalże mocy buduje maszynę, która to maszyna po jakimś czasie zamienia się w nadludzko inteligentną kobietę. O, to też jest ciekawy wątek, prawda? No i teraz no właśnie, czy to jest błogosławieństwo, czy przekleństwo?
To już zależy od czytelnika, jak to sobie zinterpretuje.
To prawda, tak, ale tutaj właśnie, ale to jest znany też właśnie ten wątek z tych filmów o kontakcie, że no właśnie nie wiemy do końca, to jest na przykład, nie wiem, znamy chociażby z Głosu Pana Lema, czy z świetnego filmu Kontakt z Judy Foster. Także to, co przychodzi z zewnątrz, właśnie ten sygnał, też to są czasy fascynacji właśnie UFO i obcymi cywilizacjami.
Bo to wszystko jest tylko na razie w sferze domysłów tychże autorów i ludzi, którzy czytają tego typu książki, mogą się tylko domyślać, jaki by ten kontakt był, bo nigdy do tego kontaktu jeszcze nie doszło. Choć myślę, że w jakimś tam czasie na pewno coś takiego się wydarzy. I teraz czy ta cywilizacja obca, z którą się tutaj skontaktujemy, właśnie jakie ludzimi zamiary, tak? Bo są właśnie powieści takie, że jakby ta cywilizacja czy obcy, czy jak to nazwać, ich jakby niosą ze sobą jakieś korzyści i dobro, a jest też trochę w literaturze czy też w filmach SF, no, że ta obca cywilizacja wcale żadnego dobra nie przynosi, a wręcz przeciwnie, chce w jakiś tam sposób nas, Ziemian, tutaj unicestwić. Nie?
Tak, no ten niepokój ewidentnie gdzieś tam pracował w wyobraźni tamtej epoki. Rozmawiam z Bogusławem Topiszowskim z wydawnictwa Rebis o tym, co nam dają klasyczne powieści science fiction, a za chwilę wrócimy do rozmowy i porozmawiam o pisarzu w ogóle zupełnie innej galaktyki, czyli Philipie K. Dicku i jego najnowszym wznowieniu wydawnictwa Rebis. Proszę zostać z nami.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiam z Bogusławem Tobiszowskim o klasycznych powieściach science fiction. No i teraz chciałbym przejść do pisarza, który nie potrzebuje chyba swojej serii ani żadnego innego wprowadzenia, czyli o Philipie K. Dicku, którego w wydawnictwie Rebis no, wznawiacie już, wydajecie go już od lat i no, końca nie widać chyba jego, tej serii.
Tak, no Dick to jest, tu można by zrobić osobną w ogóle audycję o tym pisarzu i o jego książkach i jego w ogóle fenomenie i tak dalej i w wielkiej grupie fanów. No, tak jak pan na początku końca nie widać, a też, że wydajemy, wznawiamy i tak dalej, no to muszę tutaj sięgnąć do czasów zamierzchłych, czyli do początków istnienia Rebisu. To są lata 90., początek lat 90., kiedy powstaje taka seria, która się nazywa Salamandrą. I to była seria z założenia, w której miały się ukazywać i ukazywały się książki tak zwanej literatury środka, czyli dobre, na dobrym poziomie powieści, czy to sensacyjne, czy obyczajowe, czy właśnie science fiction. I właśnie w tejże Salamandrze pierwszy raz w Rebisie ukazały się książki Dicka. Później okazało się też kilka jego tytułów w wersjach tak zwanych pocketowych. Był taki moment, że takie książki też były bardzo popularne. No a później już ten taki Dick, z którym wszyscy nas kojarzą, to jest ta seria taka bogata, w twardej oprawie, płótnowana, z obwolutami. No i tam zaczęliśmy wydawać wszystkie te jego książki, począwszy od największych klasyków, czyli Człowiek z Wysokiego Zamku, Ubik, Blade Runner i tak dalej, i tak dalej. Potem też doszły zbiory opowiadań. No i jest w tej serii no, kilkadziesiąt, dokładnie też już nawet nie potrafię powiedzieć pozycji. Wszystkie są one w opracowaniu graficznym Wojciecha Siódmaka, znany artysta, który się podjął robienia tych okładek. No i chyba tyle na ten moment.
Tak, no Dick jest, tak jak pan wspomniał, no, znany przede wszystkim z tych kilku takich popularnych wśród nie tylko fanów powieści właśnie Ubik czy Człowiek z Wysokiego Zamku, ale no, jest kilkadziesiąt innych powieści Dicka, między innymi Tytańscy Gracze, których wydaliście właśnie niedawno. Powieść z 1963 roku, zaliczana do tak zwanych słabszych powieści Dicka, chociaż ja tutaj bym się nie zgodził z tą tezą. Aczkolwiek tak, no Dick napisał tyle tych książek, że oczywiście da się je ułożyć w jakąś hierarchię. To jest jedna z tych książek, które, no właśnie, może powiedzmy dwa słowa, o czym ona jest.
Może wrócę do inaczej byśmy obeszli ten temat. Powiedział pan, że to są książki słabsze, część słabszych, a część, no to tak, można je tak oczywiście schierarchizować, natomiast w przypadku Dicka to można by też troszeczkę inaczej powiedzieć, że są książki bardziej odjechane, powiedzmy, tak. I mniej odjechane, bo ja na przykład kiedyś Wali spróbowałem przeczytać, książkę po prostu, no to było jakieś doczytałem do końca, ale to było takie brnięcie, że po prostu no, nie dawałem rady. Nie? Także i część też samych tych fanów i czytelników mówi, że właśnie są takie mniej odjechane, bardziej odjechane. Oczywiście też słabsze czy gorsze. No to już jest tam kwestia, jak sobie tam czytelnicy to zaklasyfikują. Ale co do jeszcze do tytańskich graczy wracając, bo to jest książka, która u nas już, ona chyba kiedyś wcześniej...
Nie, tak, 2000 rok było pierwsze polskie wydanie.
Większość tych książek tak, już też została gdzieś tam przez inne wydawnictwa wydana. Natomiast to jest też taka prośba od czytelników, bo my już też się zastanawiamy, bo jakby wszystko tego Dicka, co być powinno wydane, to już wydaliśmy. No ale są jeszcze tam jakieś książki właśnie, które gdzieś były raz, może jakieś dwa razy w Polsce wydane, a niektóre jeszcze gdzieś tam nie. No i czytelnicy nas o to też proszą, żebyś, no wydajcie coś kolejnego. No i właśnie Tytańscy Gracze, o których pan napomknął, to była taka książka, poniekąd wydana na prośbę czytelników, żebyśmy wydali jednak w tej serii coś nowego, u nas nowego, a nie wznawiali ciągle te rzeczy, o których już mówiliśmy, czyli tam na przykład Blade Runner czy Ubi. Nie?
Tak, widziałem w zapowiedziach kolejną już książkę, czyli Kant i spółka, ale to może przy innej okazji porozmawiamy o niej.
Kant to też jest dość ciekawe, bo to się kiedyś w Polsce wyszło, to się nazywało chyba Paszcza Wieloryba, i to jest też było wydane pod tym tytułem, natomiast później to zostało, jakby część została przez Dicka dopisana i teraz no, my to będziemy właśnie wydawać pod tytułem Kant spółka z o.o.
No, Tytańscy Gracze to jest jedna z tych powieści, które no być może są bardziej może dla fanów, chociaż ja bym tutaj właśnie był ostrożny z tą kategoryzacją, no ale niemniej jest to powieść, która no, wnika głęboko w psychikę, czy też no, w takie fiksacje i fascynacje Dicka, czyli no, mamy tutaj powojenną, wyludnioną ziemię, na której ludzie żyją bardzo długo, żyją ponad 100 lat, no ale nie mogą mieć dzieci, prawie nie mogą mieć dzieci, a całym światem, ziemią rządzą przybysze, właśnie tytułowi przybysze z Tytana. No i takim zasadą, która organizuje ten świat, jest gra, którą wprowadzili właśnie ci tytańscy opresorzy, rodzaj hazardu, gdzie gra się nieruchomościami, ale też właśnie partnerami, można wymieniać sobie żony, mężów, właśnie szukając idealnego połączenia, żeby właśnie spłodzić kolejne dzieci, które są takim najbardziej deficytowym chyba towarem tego świata. No i tak, no i mamy ten taki właśnie szalony świat, pełen paranoi, kryzysów, jest to też rodzaj jakiejś takiej chyba czarnej technologii. No, jesteśmy wrzuceni w czarnej komedii technologicznej, o tak bym to ujął. Też mamy gadające samochody, gadające windy, gadające czajniki. No, wszystko to, co prawdziwi fani Philipa K. Dicka uwielbiają. No, ale właśnie może porozmawiam jeszcze chwilę o tej paranoi dickowskiej, bo to jest, wydaje mi się, że tak można by czytać te jego, wszystkie jego powieści, czyli właśnie to jest taki wgląd w jego, no, w jego obsesję, może paranoję, może wręcz, no, nie chcę tu psychologizować na podstawie tekstu, no, ale też no jego problemy z psychiką narastające wraz z wiekiem i kolejnymi chyba powieściami.
No tak, bo tak tutaj się też no, przyjęło, że właśnie Dick no, nie do końca był zdrowy psychicznie. No. I część też krytyków, czytelników mówi, no, że mnóstwo tych jego książek też powstało no, może na bazie, czy jak tam to nazwać, tych zaburzeń psychicznych.
Nie? Tak, no też napędzanych...
Jakaś tam paranoja, czy coś, przecież ten jego, to, że on mówił, że Stanisław Lem nie istnieje, że to jest spisek komunistycznych władz, tak? Że
świat nawet taki, nie istnieje, to Lem tam przy okazji.
Że nikt nie mógł napisać takich książek, że to jako jeden człowiek, no to no różne tam rzeczy, no to w tej, my nie wiemy, co mu w tej, znaczy nie wiemy, no, trochę pobąży tych książkach, które napisał, co mu się tam w głowie wtedy roiło i właśnie jak te wszystkie zaburzenia na to wpływały.
No i tak, trzeba by dodać, że z wiekiem i z kolejnymi książkami no te paranoje podsycała na pewno zatrważająca wręcz ilość substancji psychoaktywnych, które Dick zażywał. Też trudno byłoby napisać być może kilkadziesiąt powieści bez pewnych stymulantów.
Właśnie, ale on też pisał tych książek dość sporo, bo oprócz tych książek, tych SF, tych bardzo znanych, on też napisał kilka powieści, a może nawet kilkanaście takich obyczajowych, które klasycznych obyczajów bym wydać sam, że trzy bodaj te książki właśnie Dicka, takie obyczajowe. No ale bo potem jednak nie było na to jakby, no mimo że Dick to jednak to już nie było to, co SF, no i potem, już potem nigdy już do tego nie wróciliśmy.
Tak, on też większość życia zmagał się z problemami finansowymi, więc też pisał tych książek bardzo dużo, licząc, że zarobi na nich, że któraś chwyci i no i tak pomoże mu to, no ale to różnie z tym było.
No tak, tak, tak. No ale gdyby, no cała ta jego spuścizna, no jest spora, no i te książki są wydawane non-stop, tak, a jeszcze oprócz tego, że książki, no to przecież i film, i jakiś tam serial, i teraz też podobno na podstawie Blade Runnera ma być serial robiony, no i także cały czas te jego książki są, można powiedzieć, w obróbce. Jest to tak. Pisarzem, który to sporo zostawił, no i dzisiejsi twórcy no mają z czego czerpać.
Tak, no o uniwersum Philipa K. Dicka można by bardzo długo rozmawiać. Myślę, że mam jakąś osobną audycję z pewnością. Powinien się przynajmniej jej doczekać. Moim gościem był Bogusław Tobiszowski z wydawnictwa Rebis.
Tu Radio Kraków Kultura.